Temat mojego kazania jest historia prześladowań chrześcijan od Jerozolimy do współczesności. Jest to w sumie około okres 2000 lat, więc trudno, abym to mówił w jakiś sposób szczegółowy. Natomiast chciałbym taki zarys tego zrobić, żebyśmy po prostu mieli przynajmniej taki zarys, jak to się działo. Pozwólcie, że zaczniemy od Ewangelii Jana, rozdział 16, werset 1-4. Ewangelia Jana, rozdział 16, wersety od 1-4. To wam powiedziałem, abyście się nie zgorszyli. Wyłączać was będą z synagog. Więcej, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą. A to będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie. Lecz to wam powiedziałem, abyście, gdy przyjdzie ich godzina, wspomnieli na to, że wam powiedziałem, a tego wam na początku nie mówiłem, bo byłem z wami. Kiedy spojrzymy do Pisma Świętego, to zauważymy, że te słowa Pan Jezus wypowiedział tuż po ostatniej wieczerzy paschalnej z uczniami, kiedy udawał się razem z nimi na Górę Oliwną, do ogrodu Getsemane. Po drodze, kiedy szli, nauczał wcześniej o krzewie winnym, a później mamy rozdział 16, kiedy Pan Jezus zapowiedział właśnie te prześladowania. Też mówi, że wcześniej o tym nie mówił, ale teraz o tym wam mówię, że gdy przyjdzie ta godzina, żebyście byli gotowi, że wam powiedziałem. Charakterystyczne też jest to, że w rozdziale 16 Pan Jezus zapowiedział zesłanie Ducha Świętego w tym samym rozdziale. Kilka wersetów dalej i w rozdziale 14, a to się dzieje, ta sama historia, to jest ten sam czas, to jest ten sam okres, kiedy oni idą na Górę Oliwną. Tam też Pan Jezus w tym okresie zapowiedział zesłanie Ducha Świętego. I teraz popatrzmy, w jednej wypowiedzi Pan Jezus zapowiada dwie rzeczy. Zapowiada zesłanie Ducha Świętego i w tej samej wypowiedzi zapowiada prześladowanie, które mają przejść na chrześcijan. Wiecie, i my, jako zielonoświątkowcy, szczególnie pamiętamy o wypełnieniu się tej jednej obietnicy. Tak? Pamiętamy o tym, że został zesłany Duch Święty. To szczególnie, jak gdyby podkreślamy, to wiemy. Ale też nie wolno nam zapomnieć, że także to drugie słowo, zapowiedź prześladowań, to także wypełniło się, począwszy od Jerozolimy i wypełnia się aż do współczesności. Duch Święty został wylany, i to było wielkie błogosławieństwo i to zapoczątkowało rozwój Kościoła, życie Kościoła w duchu, erę Ducha Świętego. Ale równocześnie to wydarzenie, wylanie Ducha Świętego pociągnęło za sobą potężne i bardzo przykre prześladowania względem ludzi, którzy uznali Jezusa za swego Pana, za swego Zbawiciela. I początek tego wypełnienia słów Jezusa z rozdziału 16 znajdujemy w Dziejach Apostolskich. A więc przejdźmy teraz króciutko do Księgi Dziejów Apostolskich. Rozdział 2, werset 1-4 nie będę odczytywał, gdy nastał Dzień Zielonych Świąt. Został zesłany Duch Święty, to wiemy. Jesteśmy w rozdziale 4. Na początku rozdziału 4. Co się stało rozdział wcześniej? Piotr i Jan szli na modlitwę do świątyni. Zobaczyli tam człowieka chorego, który siedział przy bramie. W wyniku interwencji Bożej ten człowiek został uzdrowiony, Piotr wygłosił kazanie. Wielu ludzi uznało Jezusa za Mesjasza pod wpływem tego kazania, bo to było kazanie wygłoszone do Żydów. Uznało Jezusa za Mesjasza, więc jaka powinna być reakcja? Wszyscy powinni się cieszyć. A co się stało? Werset 4, rozdział 1-3. A gdy oni mówili do ludu, przystąpili do nich kapłani i dowódca straży świątyni oraz sadyceusze, oburzeni, iż nauczają lud i zwiastują zmartwychwstanie w Jezusie, ujęli ich więc i wtrącili do więzienia, aż do następnego dnia, był już bowiem wieczór. A więc skutkiem uzdrowienia, skutkiem głoszenia Ewangelii, skutkiem nawróceń tych Żydów, którzy słyszeli to była duża grupa, było to, że przywódcza religijna grupa, która w tym czasie sprawowała władzę w Jerozolimie, zaaresztowała Piotra i Jana i wtrącili ich do więzienia. Porozmawiali z nimi, Piotr tam wyjaśnił i zostali zwolnieni. Ale na tym nie koniec problemów. Jesteśmy teraz w rozdziale 5, werset 12 czytamy, a przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. Możemy powiedzieć, że przebudzenie się co robi? Rozszerza się. Rozszerza się przebudzenie. Coraz więcej Żydów przyjmuje Jezusa za swojego Zbawiciela, za swojego Mesjasza. Rozdział 5, wersety 17 i 18, reakcja. Wtedy wystąpił arcykapłan i całe jego otoczenie. Stronnictwo saduceuszów napełnili zazdrością, pojmali apostołów i wtrącili ich do więzienia publicznego. I teraz już mamy aresztowanie wszystkich apostołów. Na początku pierwszy raz był aresztowany Piotr i Jan, a tutaj została za aresztowanie stali wszyscy apostołowie. I zostali wtrąceni do więzienia publicznego, ponieważ przebudzenie duchowe w Jerozolimie się rozszerza. Ponieważ coraz więcej Żydów mówi, że ten Jezus z Nazaretu, on zmartwychwstał i on jest Mesjaszem Izraela. A ci sami przywódcy religijni, którzy uczestniczyli w procesie Jezusa, to są ci sami ludzie tutaj. To jest bardzo krótki okres. Są ci sami ludzie i ci ludzie występują przeciwko tym, nazwijmy to prawidłowo, Żydom mesjańskim, którzy jeszcze w tym czasie byli w ramach judaizmu, byli spostrzegani jako odstępcza sekta w ramach judaizmu. Przychodzili do świątyni, tam mieli swoje nabożeństwa, zachowywali część zwyczajów żydowskich, ale ta grupa religijna, która wtedy dzierżyła władzę i tą polityczną w Jerozolimie i duchową w Jerozolimie, rozpoczęła okres nagonki prześladowań na tych mesjańskich Żydów. To nie koniec. Rozdział 7. Już wtedy Kościół się tam umocnił, rozwinął, już osiągnął liczbę kilka tysięcy osób. Powołano 7, my nazywamy ich diakonami, chociaż Biblia mówi, że to było 7, którzy mieli usługiwać przy stołach. I co się dzieje? Jeden z nich, Szczepan, pełen łaski i mocy, czyni cuda wielkie i znaki, tak? I to się bardzo nie podoba znów innym Żydom, którzy nie zaakceptowali Jezusa za Mesjasza. I mamy rozdział 7, wersety 54-60. A słuchając tego, czyli obrony Szczepana przed tą Radą Najwyższą, a słuchając tego wpadli we wściekłość i zgrzytali na niego zębami. On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej. I rzekł, oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatknęli uszy swoje i razem rzucili się na Niego. I wypnąwszy Go poza miasto, kamienowali. Świadkowie zaś złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca zwanego Saulem. A kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy, Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A patrzy na kolana, zawołał donośnym głosem, Panie, nie policz im grzechu tego, a gdy to powiedział, skonał. I tutaj mamy pierwszą ofiarę, pierwszego męczennika, Szczepana, który z powodu tego, co mówił, z powodu tego, że mówił, że ten Jezus z Nazaretu jest Mesjaszem, jest Zbawicielem, tylko On jest jedyną drogą do zbawienia. I też mówił inne rzeczy, o których możemy poczytać. Skutek był taki, że został ukamienowany. A więc co się dzieje? Prześladowania się nasilają. Najpierw mamy aresztowanie Piotra i Jana, później mamy aresztowanie wszystkich apostołów, już to ominąłem, gdzieś mi umknęło, zostali oni jeszcze przed zwolnieniem wszyscy wychłostani. Czyli ta grupa 12 apostołów przed zwolnieniem zostali wychłostani, otrzymali po 39 uderzeń według zwyczaju żydowskiego. Następną reakcją jest ukamienowanie Szczepana, a od 8 rozdziału czytamy rozdział 8, wersety 1-3. Saul, czyli późniejszy apostoł Paweł, Saul, który był członkiem Sanhedrynu, człowiekiem zasiadającym w tej grupie przywódczej religijnych Żydów, czytamy, również zgadzał się z tym zabójstwem. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy z wyjątkiem apostołów rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Szczepana zaś pogrzebali bogobojni mężowie i pokrywali go wielce. A Saul tępił zbór, wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i niewiasty i wtrącał do więzienia. A więc to ukamienowanie Szczepana rozpoczęło okres wielkich prześladowań w Jerozolimie. Skutkiem tego było, że chrześcijanie rozproszyli się z Jerozolimy. opuszczali Jerozolimę, a wielu z nich było po prostu więzionych, kamienowanych. Zaczęły się już programowe, regularne prześladowania. Po tym okresie początkowym wylania Ducha Świętego, szybkiego rozwoju Kościoła w Jerozolimie, potężnego działania Ducha Świętego, to próbowano to stłumić, zagasić poprzez nasilające się prześladowania tych Żydów mesjańskich. I to bracia Żydzi prześladowali braci Żydów mesjańskich w Jerozolimie. Tak się działo. To był ten pierwszy smutny okres. Ale też okres o tyle dobry, że bardzo wielu z nich przyjęło wtedy zbawienie w Jezusie Mesjaszu. A więc ma pierwszy początkowy okres, to jest prześladowanie w Jerozolimie. Co się dzieje dalej? Bo ja powiedziałem, mam dzisiaj dojść do współczesności, a to dopiero jestem w pierwszym wieku. Bo to jest historia biblijna, to możemy po prostu wyczytać z Biblii, to wszystko jest tu opisane. Co się dzieje później? To wszystko dzieje się w Imperium Rzymskim. Chrześcijaństwo rozpoczęło się w Jerozolimie, czyli tam się rozpoczęły nawrócenia, tam się zrodził Kościół, ale jak później wiemy, doszło także do nawrócenia pogan i powstało wiele zborów pogańskich na terenie całego Imperium Rzymskiego. Między innymi był bardzo silny i duży zbór w Rzymie. Zbór, który naprawdę ma swoje początki w Dzień Zielonych Świąt. Dlatego, że na to święto przybyli także Żydzi i prozelici z Rzymu do Jerozolimy. I tam pod wpływem kazania Piotra nawrócili się i później zabrali swoją wiarę z powrotem do Rzymu. Nie ma innych przesłanek, w jaki sposób powstał Kościół w Rzymie. Wygląda na to, że powstał właśnie w wyniku zesłania Ducha Świętego w Jerozolimie. Jak my wiemy, Żydzi na święta przybywali do Jerozolimy. I tam powstał dosyć silny Kościół, ale mamy czas Imperium Rzymskiego i pierwszy cesarz rzymski, który w taki brutalny sposób chciał się rozprawić z chrześcijanami w Rzymie, to był cesarz Neron, panujący w latach 54 do 68. Początki jego panowania, cesarza tego Nerona, są dosyć takie, no można powiedzieć, przyzwoite. Ale był taki okres, w którym kazał zamordować swoją matkę, a później coś się wydarzyło niedobrego w jego życiu, stał się jakimś innym złym człowiekiem. I w pewnym okresie swojego panowania miał takie plany, aby zbudować sobie pałac, który chciał nazwać Złoty Dom. I potrzebował do tego miejsca, w Rzymie tego miejsca nie było. Więc jego ludzie, oni wymyślili, że podpalą część Rzymu po to, żeby zlikwidować tam stojące budowle, domy, żeby na tym miejscu mógł postawić sobie Złoty Dom, pałac. Kiedy się to dokonało, kiedy ten Rzym zaczął płonąć, oczywiście było wielkie wzburzenie i dramat tego miasta, szukano kozła ofiarnego, więc znaleziono chrześcijan i oskarżono chrześcijan o podpalanie Rzymu. I to są jedne z najbardziej okrutnych prześladowań, jakie dotknęło chrześcijaństwo. To są prześladowania za czasów Nerona w mieście Rzym. Koloseum, które jak wiem, służyło do różnych parad i do walk gladiatorów, stało się areną śmierci, męczeńskiej śmierci wielu chrześcijan. Tam byli rozszarpywani przez dzikie zwierzęta, które sprowadzano ludność Rzymu do Koloseum. Wypuszczano chrześcijan, wypuszczano lwy, wypuszczano inne zwierzęta. Byli na oczach rozszarpywani, jedzeni. Pochodnie rzymskie, latarnie rzymskie, przywiązani chrześcijanie płonęli do słupów, płonęli, oświetlając Rzym żywcem. Nie wiem, czy kiedyś zwróciliście uwagę na pewien malowidło, które znajduje się w centrum handlowym M1. Jeśli chodzi głównym wejściem do M1, środkowym wejściem, przejdziemy bramę na górnej ścianie, jest później wejście tam do Reala, znajduje się malowidło przedstawiające ucztę rzymską. Ale obok są, na tym malowidle są przedstawione słupy z przywiązanymi ludźmi, płonące pochodnie. Jest to nawiązanie do tego, co miało miejsce w Rzymie. Może nikt na to nie zwrócił uwagi. Nie mogę zrozumieć, jaka jest intencja właścicieli tego centrum, aby takie malowidło zdobiło to centrum handlowe. Oczywiście Neron to nie jedyny prześladowca chrześcijan. To nie jedyny prześladowca chrześcijan. W historii Imperium Rzymskiego było wielu cesarzy, którzy w jakiś sposób próbowali wytępić chrześcijaństwo, zlikwidować chrześcijaństwo. Jednym z nich Domicjan, lata zapalowania 81-96. A może jeszcze powiem, że za Nerona życie stracił apostoł Piotr, za Nerona stracił życie apostoł Paweł. To byli ludzie, którzy w tym okresie ponieśli męczeńską śmierć. Domicjan zwalczał obce religie, domagał się, aby go tytułowano Dominus et Deus, Pan i Bóg. Chrześcijanie, oczywiście rozumiemy, nie mogli nazywać go Dominus et Deus, bo jest jeden Pan i Bóg. Skutkiem tego było, że rozpoczęły się prześladowania chrześcijan. Za Domicjana, między innymi apostoł Jan, został skazany, wygnany na wyspę Patmos. I też tam, będąc, otrzymał objawienie o innych prześladowaniach, które mają przyjść na Kościół. Od tego czasu, czy już wcześniej, poszczególni, nie wszyscy, ale poszczególni cesarze rzymscy w różny sposób, w różnym stopniu prześladowali chrześcijaństwo, bądź lokalnie w jakichś prowincjach, bądź te prześladowania miały coraz szerszy zasięg. Kiedy w Polsce zaczęło się troszeczkę nam lepiej powodzić, wielu Polaków zaczęło wyjeżdżać do Chorwacji. Tam spędzaliśmy, czy spędzamy do dzisiaj wakacje. Jednym z takich sztandarowych punktów, które trzeba zobaczyć, to jest miasto Split. Piękne miasto, w którym znajduje się potężny zamek cesarza Dioklecjana. Chodzimy sobie, robimy zdjęcia, oglądamy. Oczywiście ta budowla już jest trochę przebudowana, ale zamek, sam zamek cesarza Dioklecjana to jest tak jak, nie wiem, obszarowo to jest no, potężny obszar. Wawel to jest, bym powiedział, jakaś taka no, malutka część by była tego pałacu. To jest całe prawie stare miasto Splitu, to jest jeden zamek Dioklecjana. I może niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że ten cesarz w latach 303-304 wydał dwa edykty przeciwko chrześcijanom, które spowodowały jedne z najostrzejszych prześladowań chrześcijan. Zakazał publicznych zgromadzeń. Nakazał dewastację, zniszczenie wszystkich domów modlitwy. Nakazał konfiskatę ksiąg świętych. Chrześcijanie za jego panowania masowo byli mordowani. A więc oglądając pałac Dioklecjana, też wspomnijmy o tym, że jest to człowiek, który przelał wiele krwi chrześcijan. I nagle w roku 313 polityka Rzymu uległa zmianie. Dioklecjan panował do 305 roku, 8 lat później nagle polityka Imperium Rzymskiego uległa zmianie. Mianowicie w 313 roku rzymski cesarz Konstantyn Wielki wydał tak zwany edykt mediolański ogłaszający wolność religijną w Imperium Rzymskim. I od tego czasu chrześcijanie odetchnęli. Zdarzało się tylko już nieliczne jakieś tam akty przemocy wobec chrześcijan. Ale to otworzyło im drzwi do wolności. A w 392 roku cesarz Teodozjusz I Wielki uznał chrześcijaństwo za jedyną państwową religię. I zobaczcie, co się stało. Od religii, która była prześladowana przez Rzym, chrześcijaństwo staje się religią panującą w Rzymie. Jedyną, właściwą i obowiązującą. I co się teraz dzieje? Lata mijają i teraz okazuje się, że ta jedyna, słuszna, panująca religia staje się prześladowcą. Staje się prześladowcą wszelkich ruchów reformacyjnych wewnątrz Kościoła rzymskiego. I też wzięła sobie mocny odwet na Żydach, którzy w pierwszym okresie byli tymi, którzy prześladowali Kościół Żydów mesjańskich. A więc, jak mówię, historia jest zbyt obszerna tutaj, by to wszystko omówić, ale tylko kilka takich wzmianek. Waldensi, XII wiek naszej ery. Piotr Waldo, bogaty kupiec, sprzedaje majątek, zaczyna głosić kazania. Świecki człowiek, to nie był duchowny, to nie był jak Luther czy jak Hus, to był świecki człowiek, który był bogatym człowiekiem, sprzedał swój majątek i zaczyna głosić kazania. I zyskuje silną, dużą grupę zwolenników. Oni nazywali się później od jego imienia Waldensi. Rok 1215 zostają uznani przez sobór Lotaryński IV za heretyków. rozpoczyna się wielkie prześladowanie Waldensów. Muszą uciekać w góry, kryć się przed jedyną panującą religią. Przetrwali aż 300 lat wysoko w górach do reformacji. Ale wielu z nich straciło życie. Husyci, Jan Hus, kaznodzieja, duchowny, który w kaplicy Betlejem w Pradze głosi kazania, które są kazaniami z myślą reformatorską, nie zgadzają się z linią Rzymu. Zyskuje też duże uznanie wśród ludności Pragi. Powstaje silna grupa husytów, zwolenników tego nauczania. 6 lipca 1415 rok Jan Hus i jego towarzysz płoną na stosie. To nie koniec, bo imperium próbuje wziąć odwet na husytach, na Czechach, w których powstało wzburzenie z tego powodu. I rozpoczęły się tak zwane wojny husyckie, czyli cesarz wysyła armię, by zniszczyła Czechy, by uspokoiła zamieszki w tym kraju i tak, żeby się rozprawiła z husytów. Nawet o pomoc jest poproszony król polski Jagiełło, aby dołączyć do tej cesarskiego wojska, by pomóc w zdobyciu Pragi i w zniszczeniu husytów. Dzięki Bogu polski król odmawia i nie bierze w tym udziału. Hieronim Savonarola, XV wiek, mnich z Florencji, zaczyna głosić kazania, które się nie podobają jedynej panującej religii. 22 maja 1498 roku powieszony publicznie, a później jego zwłoki spalone. Jego zwolennicy prześladowani, rozproszeni. I później mamy reformację. Wystąpienie Marcina Lutra, trochę układ sił się troszeczkę po reformacji zmienił. Ale wiecie, że reformacja pociągnęła za sobą kontrreformację, powołanie inkwizycji, działalność inkwizytorów. I prześladowania nasilają się. Reformacja nie spowodowała, że prześladowania ustały, lecz prześladowania się nasilają. Bracia czescy w Czechach, prześladowani, wypędzeni do Niemiec, do Polski. A nie wiem, czy słyszeliście, bo słyszeliście o braciach polskich, bracia polscy, Arianie. To była to grupa, taka przebudzeniowa grupa religijna, odłączona od kościoła ewangelicko-reformowanego. A więc od protestantów. Bracia polscy okrutnie prześladowani przez inkwizycję na ziemiach polskich. Jednym z Arian był Andrzej Frycz Modrzewski. Należał do Arian. Ci z nas, którzy nawracali się w kaplicy Betlejem, to wiedzą, że kaplica Betlejem mieściła się na ulicy Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Komu to przeszkadzało? Dzisiaj mamy ulicę Lubomirskiego, ale ja nawróciłem się na ulicy Frycza Modrzewskiego. Chociaż to może nie mieć żadnego znaczenia. W latach 1655 do 1660 Arianie na ziemiach polskich byli bardzo silnie prześladowani. W 1658 roku ustawą Sejmu zostali wypędzeni z Polski. Musieli zostawić swoje mienie, wypędzeni z Polski. Dlaczego wspominam o Arianach? Wspominam o Arianach dlatego, że w Krakowie był ich bardzo silny ośrodek, a swój bardzo duży, silny zbór mieli w Łuczanowicach, gdzie mieszka brat Wojcicki. Tam do dzisiaj jest cmentarz rodziny ariańskiej, żelińskich, którzy tam zostali pochowani. A później, no może brat Wójcicki was może zaprowadzić, gdzie się znajduje ten cmentarz. Ciężko go znaleźć, ale on wie gdzie. To wam muszę pokazać. Później ich kaplica w Łuczanowicach została skonfiskowana i przejęta przez jedyną panującą religię w naszym kraju. A więc i Polska nie była wolna od działalności, od prześladowania chrześcijan różnych wyznań. Kraj, który kiedyś cieszył się dużą wolnością religijną. I tutaj swoje schronienie znaleźli prześladowani różni ludzie, prześladowani także Żydzi w Polsce. Dlatego ich było tak dużo, bo uciekali do Polski, bo tutaj była wolność religijna. Ale później poreformacyjna działalność inkwizytorów spowodowała silne prześladowanie na ziemiach polskich. I później mamy, przeskoczmy szybko do po I wojnie światowej, rozwój komunizmu. I tylko narodził się kolejny prześladowca chrześcijan. Szczególnie mocno cierpieli bracia w byłym Związku Radzieckim, ZSRR. Masowo mordowani, wywożeni do łagrów. Wiele, wiele lat spędzili w więzieniach. Gdy dzisiaj wyśmiewają się z nich, że są prostaczkowie, to ojcowie tych prostaczków byli skazywani na śmierć, na łagry. Trzeba też pamiętać to i wiedzieć. To, że dzisiaj mają wstręt do wszelkiej organizacji, nazwijmy to, związanej z takim formalnym funkcjonowaniem Kościoła w państwie, to się wiąże z ich historią, z ich przeszłością, z ich cierpieniami od władz komunistycznych. A po wojnie w Polsce, może tylko jeszcze powiem, że przed wojną w Polsce środowisko ewangeliczne dosyć się mocno rozwijało. Myśmy jeszcze nie osiągnęli liczby sprzed II wojny światowej, jeżeli chodzi o ewangeliczne chrześcijaństwo w Polsce. Przed II wojną światową było więcej wierzących ewangelicznych chrześcijan w Polsce niż jest obecnie. I później po wojnie, kiedy ten sam ustrój, który obowiązywał za wschodnią granicą, przyszedł do Polski, powstał taki twór, który nazywał się Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, a więc władza komunistyczna zepchnęła wszystkie wyznania ewangeliczne do jednego kościoła, po to, żeby mieć lepszą możliwość kontroli i wpływu. Każdy zbór miał swojego SBK, który przychodził na nabożeństwo i patrzył, co mówi pastor, co mówi kaznodzieja. Przysłuchiwał się. Czasami się nawet znali. 20 września 1950 roku była ogólnopolska akcja aresztowań pastorów i wielu braci ze zborów polskich. Zostali osądzeni czy posądzeni o to, że spiskują, że są zdrajcami narodu, bo kooperują z imperializmem zachodnim. Dlatego, że zdarzyło się, że jakiś pastor z zachodu przyjechał do Polski. No to są spiskowcami. Niektórzy z nich po 2 lata spędzili w więzieniach. Znam osobiście takich ludzi, którzy siedzieli w więzieniach. Także ci bracia z nierejestrowanych zborów, brat Poręba z Zabrza, spędził lata w więzieniu. Tam też poznawali się ze sobą, bo to z jednej strony było prześladowanie, z drugiej strony spędzano ich z całej Polski do więzienia i tam mieli okazję się poznać ze sobą. Nawet nie wiedzieli, że taki brat istnieje, gdzieś żyje. A tam się poznawali, później zostali zwolnieni, to podtrzymywali te więzi, te relacje, a poznali się w więzieniach. Może wspomnę o człowieku, którego większość z nas zna, może większość z nas zna, brat Michał Chydzik. Jego dom był wielokrotnie przetrzepany od strychu po piwnicę. Musiał się tłumaczyć z każdej karteczki, na której było zapisane jakieś imię i nazwisko. Kto to jest ten? Kto to jest ten? A co, jakie cię łączą z nim kontakty? Kiedyś na nabożeństwie zrobiono mu zdjęcie z podniesionymi rękami do góry, co się zdarza w naszych kręgach. I został oskarżony, że uczestniczy w manifestacji antyrządowej. I to trwało do roku 1989. W 1989 roku nastąpiła zmiana. I Polska uzyskała wolność. Został powołany Kościół Zielonoświątkowy. Cieszymy się teraz całkowitą, 100% i zupełną wolnością. Jeśli ktoś krzywo na nas spojrzy, to bracia i siostry tu nie są prześladowani. To nam najwyżej grozi. Chyba, że znów Bóg pośle duchowe przebudzenie, duchowe ożywienie, to myślę, że nasze zainteresowanie nami wzrośnie z różnych stron. To tyle historii zwięźle i krótko. Pozwólcie, że podsumuję to Pismem Świętym. W Polsce my cieszymy się całkowitą, stuprocentową wolnością, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo. Natomiast na świecie jest inaczej. I za chwileczkę będziemy mieli taką relację, która nam pokaże, jak wygląda dzisiaj chrześcijaństwo od tej strony w różnych rejonach świata. Gdzie mieszka większość chrześcijan na świecie? Na jakim kontynencie mieszka większość chrześcijan na świecie? Takie pytanie na rozgrzewkę. W Azji mieszka największa ilość chrześcijan. Mówimy o chrześcijanach nowonarodzonych, ewangelicznie wierzących. Mieszka w Azji. I tam nie jest im lekko, nie jest im łatwo. Co nam Boże Słowo mówi? Jaki ma być stosunek do prześladowanych? Ja tylko to powiem, nie będę odczytywał. Hebrajczyków 13:3. Pamiętajcie o więźniach, jakobyście współwięźniami byli. Pamiętajcie o więźniach, jakobyście współwięźniami byli. Mamy o nich pamiętać. Możemy powiedzieć, mnie to nie dotyczy, bo ja mam wolność, ale Boże Słowo nam mówi, że mamy pamiętać. W Ewangelii Mateusza Pan Jezus powiedział takie słowa w 25 rozdziale. Byłem w więzieniu i odwiedzaliście mnie, albo byłem w więzieniu i nie odwiedzaliśmy cię. Kiedy Pan Jezus był w więzieniu i mieliśmy okazję Go odwiedzić lub nie odwiedzić? Cokolwiek nie uczyniliście jednemu z moich braci, mnie nie uczyniliście. A więc Pan Jezus w więzieniu jest w bracie takim, w siostrze takiej, jest w więzieniu razem z nimi. Odwiedzając tego brata, odwiedzam jednocześnie Jezusa. I to jest więzienie tylko za wiarę. Mówimy tutaj, w tym przypadku Pan Jezus mówi o więzionych z powodu wiary, z powodu przynależności do Chrystusa. O takich więźniach Pan Jezus tutaj mówi. A więc mamy też ich odwiedzać. List do Filipian. Apostoł Paweł mówi, że dziękuję zborowi Filipi, że do więzienia przysłali mu za pomogę paczkę żywnościową, jakieś inne materiały. Mówi, dziękuję wam Filipianie, bo Bóg ma w tym upodobanie. Już nie chcę odczytywać tego fragmentu. A to jest kolejna postawa, że tym ludziom czasami brakuje podstawowych rzeczy do życia. Dzieci tracą rodziców. Matki tracą źródło utrzymania. Więc i drodzy, dzisiaj nie tylko chcemy o tym mówić, ale chcemy też zabrać ofiarę. I mam nadzieję, że te pieniądze, jestem tego pewien, że te pieniądze dotrą do tych, którzy dzisiaj cierpią za wiarę i są prześladowani i będą tą kroplą w morzu potrzeb. Ale niech ta kropla z Nowej Huty także się pojawi. I na końcu modlitwa, do czego nas teraz wzywa Boże Słowo, abyśmy się modlili o tych, którzy cierpią. I pozwólcie, że jeszcze jeden cytat z tej książki na zakończenie. Modlitwa Irena Ratuszyńska, chrześcijańska poetka więziona w Związku Radzieckim do 1987 roku. A więc dokładnie wtedy, kiedy powstał zbór w Nowej Hucie. W 1987 roku. Ta chrześcijańska poetka w Związku Radzieckim siedziała w więzieniu. Ona mówi tak. W sposób fizyczny odczuwałam zanoszone za mnie modlitwy. Nawet gdy nie docierały do mnie żadne wieści ani listy, czułam takie ciepło, jakbym siedziała blisko ognia. Niekiedy wydarzało się to w karcerach, które są bardzo zimne. Zupełnie jakbym słyszała kogoś modlącego się o mnie, myślącego o mnie. Bardzo podnosiło mnie to na duchu. Trudno to wyjaśnić. Wiedziałam, że nie zapomniano o mnie. Pozwalało mi to wytrwać w najtrudniejszych chwilach. Słowa chrześcijanki, która wiele, wiele lat spędziła w więzieniu. Teraz może powstać takie pytanie, jak się modlić o prześladowanych, o cierpiących? I pozwólcie, że jeszcze zrobię jedną rzecz. Przeczytam wam trzy modlitwy chrześcijan, którzy znajdowali się w więzieniach. Chrześcijanin z Sudanu mówi tak. Modlimy się o rząd Sudanu, ale również dziękujemy za niego Bogu. Spójrzcie tylko, jak bardzo Kościół się rozwinął dzięki polityce rządu i wojnie prowadzonej przeciwko chrześcijan. Dzięki terrorowi, groźbie i aresztowaniom. Spójrzcie, czego Bóg pozwolił nam dokonać tutaj pośród tego wszystkiego. Spójrzcie, jak wielu nawraca się do Chrystusa. Tak o swoich przeżyciach mówi jeden z chrześcijan prześladowanych w Sudanie. Inny. List rosyjskiego pastora napisanego z więzienia, w którym przebywał już piąty raz. w Nim, moim ukochanym, z Nim, moim ukochanym mistrzem, jest dobrze wszędzie. Z Nim mam światłość w ciemnym lochu. Prosiłem Go, abym był tam, gdzie jestem potrzebny, nie tam, gdzie jest lepiej dla mojego zewnętrznego człowieka, lecz tam, gdzie mogę przynosić owoc. Takie jest moje powołanie. I słowa chrześcijanki zesłanej do syberyjskiego obozu pracy w Orkucku. O Boże, przyjmij wszystkie moje cierpienia, znużenie, upokorzenia, łzy, nostalgię, głód i chłód, które mi doskwierają, całą gorycz nagromadzoną w mojej duszy. Drogi Panie, miej litość również nad tymi, którzy prześladują nas dniem i nocą. Ich również obdarz swoją łaską, aby mogli poznać ciepło i szczęście płynące z Twojej miłości. Ci, którzy sami byli prześladowani, w taki sposób potrafili się modlić. Wierzę, że Bóg nam też da modlitwę właściwą i odpowiednią, żebyśmy mogli się dzisiaj na chwilę zastanowić, pochylić nad braćmi, siostrami, którzy z powodu wiary musieli zostawić swoje domy, rodziny, dzieci, w pracę, wszystko, zamknięci w więzieniach, wyzuci ze wszystkiego, których świat nie jest godzien. Tułani, prześladowani, mordowani, ale Pan zna każdego z nich po imieniu. I Pan jest z nimi. Amen.